Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Zawsze dziewica, drodzy Państwo, drodzy widzowie telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat, o którym informowaliśmy, służba zdrowia, aktualne wyzwania. A naszym gościem jest minister zdrowia Adam Niedzielski. Witamy serdecznie, panie ministrze, na antenie radia i telewizji.
Szczęść Boże, ojcze redaktorze, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo miło mi być tutaj po raz pierwszy.
Cieszymy się, że pan minister przyjął zaproszenie na nasz program. No, chcielibyśmy może tak zapytać nawet, no, na jakim etapie czy momencie epidemii się znajdujemy, bo dziś na konferencji prasowej pan minister mówił o obostrzeniach od poniedziałku. Materializuje się czarny scenariusz, wynik na poziomie 21 tysięcy, czyli tydzień do tygodnia, patrząc dziś 11 tydzień temu, to 6 tysięcy przypadków mamy więcej i wprowadzacie też obostrzenia. Jakie tego mogą być skutki i dlaczego takie, a nie inne decyzje?
No, rzeczywiście nie mam dobrych informacji. Szczerze mówiąc, jeszcze dwa dni temu myślałem, że ten wzrost troszeczkę się ustabilizuje, a nie znowu przyspieszy, bo niestety mamy do czynienia znowu z przyspieszeniem wzrostu liczby zachorowań. Te 21 tysięcy to, tak jak mówił ojciec redaktor, jest no blisko 6 tysięcy więcej niż tydzień temu. Te 6 tysięcy to, przypomnę, są takie liczby, które jeszcze niedawno notowaliśmy jako taki bezwzględny poziom zachorowań i to wcale nie było tak dawno, bo to było dwa miesiące temu, więc proszę zobaczyć, jak niewiele czasu było potrzeba, żebyśmy się z takiej sytuacji, którą można powiedzieć była pod kontrolą, znaleźli w sytuacji no bardzo trudnej, w sytuacji, w której trzeba podejmować trudne decyzje, te właśnie, o których mówił ojciec redaktor, czyli wprowadzanie obostrzeń. To dotyka od poniedziałku dwóch kolejnych województw, bo przypomnę, że już decyzje o wprowadzeniu obostrzeń w dwóch województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim podjęliśmy wcześniej, ale teraz wszystkie te liczby zachorowań, które odnotowujemy w województwie mazowieckim i w województwie lubuskim, w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców są naprawdę bardzo wysokie. Zresztą, szanowni Państwo, warto sobie pomyśleć, że sam wynik województwa mazowieckiego to dzisiaj było, o ile dobrze pamiętam, 3700 zachorowań w jednym województwie, więc to też mówi, jaka jest skala problemu, ale tu oczywiście problemem samym w sobie nie jest liczba zachorowań, tylko jest to, jakie te liczby niosą konsekwencje dla hospitalizacji, czyli co się dzieje w naszych szpitalach, co się dzieje szczególnie tam, gdzie jest potrzebna intensywna terapia, co się dzieje w naszych domach, bo też chciałbym chwilę czasu w naszej rozmowie poświęcić programowi PulsoCare, który jest takim programem państwa pomagającym w monitorowaniu nasycenia tlenem krwi i on bardzo pomaga w przechodzeniu COVID-u, no ale pewnie do tego jeszcze dojdziemy.
Panie ministrze, no właśnie, jak będzie wyglądała ta trzecia fala, bo nawet patrząc na szpitale tymczasowe, znalazłem taką informację, że no na przykład na międzynarodowym targach poznańskich jest 94 łóżka, a dzisiaj są zajęte 82. No więc to też jest takie niepokojące. Czy Państwo przewidujecie, że tych zachorowań będzie więcej niż 6 tysięcy? Czy ta zachorowalność będzie jeszcze większa niż ma to miejsce w ostatnim tygodniu?
No, my jako rząd musimy się liczyć z każdym scenariuszem, to znaczy, że musimy być przygotowani, co jest oczywiście o wiele prostsze, na te scenariusze takie optymistyczne, ale przede wszystkim musimy być też przygotowani na scenariusze pesymistyczne. I te scenariusze pesymistyczne w naszej ocenie oznaczają, że niedługo dojdziemy do tej średniej dziennej liczby zachorowań rzędu 20 tysięcy, bo przypomnę, że dzisiaj mieliśmy 21 tysięcy, ale średnio w ostatnim tygodniu to jest mniej więcej 14 tysięcy zachorowań, więc jeszcze jest przestrzeń duża, żeby dojść do tych średniej takiej liczby zachorowań 20 tysięcy i z takim scenariuszem również się liczymy i dlatego myślę, że warto powiedzieć o tym, że szpitale tymczasowe, które przygotowaliśmy w jesieni po to, żeby no, w pierwszej kolejności być gotowym na wydłużenie tej drugiej fali zachorowań, która miała miejsce w listopadzie, grudniu, ale okazało się na szczęście, że ta liczba zachorowań malała, no to mamy teraz gotową infrastrukturę, która właśnie pozwala nam zmierzyć się z tak szybko rosnącą liczbą zachorowań. Te szpitale tymczasowe naprawdę są bardzo poważnym wzmocnieniem naszej infrastruktury. Pozwalają nam odpowiedzieć bardzo szybko na to zapotrzebowanie, jakie wynika z nowych zachorowań, czyli właśnie pacjentów, którzy zgłaszają dolegliwości już takie, że muszą być hospitalizowani, że musi ich zabrać karetka, że muszą trafić pod intensywną terapię. I myślę, że też szpitale tymczasowe, oprócz tego, że są realnym narzędziem pomocy, są też bardzo ciekawym przykładem pewnej dyskusji politycznej, którą prowadzimy z opozycją, bo ja przypomnę Państwu, że jeszcze 2 miesiące temu opozycja mówiła, że te szpitale tymczasowe są marnotrawieniem środków, są niepotrzebnie wydanymi pieniędzmi, że nie będą wykorzystane, a rzeczywistość bardzo szybko zweryfikowała to podejście i okazuje się, że podjęliśmy dobre decyzje, że to zabezpieczenie łóżek, zabezpieczenie szpitalne dla osób, które chorują w sposób ciężki na COVID, miało ogromny sens, bo teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy odpowiedzieć na tą rosnącą liczbę zachorowań i też odpowiedzieć w ten sposób, że nie od razu korzystać z tego zaplecza szpitalnego, które jest w każdym szpitalu, bo pamiętajcie Państwo, że jednak też celem, który staramy się realizować, to jest dostępność do tej standardowej, nie covidowej służby zdrowia, bo to też ma ogromne znaczenie i jak się przekonaliśmy właśnie na jesień, to ograniczenie dostępności do zwykłych zakresów chorobowych, no niestety też ma swoje konsekwencje. Więc tutaj wydaje się, że szpitale tymczasowe były bardzo dobrym rozwiązaniem, ale przyznam też, że patrząc na te prognozy, z którymi mamy do czynienia, czyli właśnie sytuację, w której będziemy mieli tę średnią liczbę zachorowań 20 tysięcy, co oznacza, że możemy nawet dochodzić do wielkości dziennych zachorowań rzędu 24-25 tysięcy, to same szpitale tymczasowe już niestety w tym punkcie nie wystarczą. Dlatego prawdopodobnie będziemy szli tą samą ścieżką, bo tak jak powiedziałem, musimy być przygotowani na wszystkie scenariusze i przekształcali jednak część szpitali w te takie ośrodki czy szpitale covidowe, gdzie no, większość łóżek czy infrastruktura, personel będą zajmowały się przede wszystkim walką z COVID-em. Także chcę Państwa zapewnić, że jesteśmy przygotowani na każde scenariusze, na wszystkie scenariusze i również na te czarne scenariusze, na te scenariusze najgorsze.
Pan minister wspominał o tej różnej ocenie opozycji tych działań, chociażby w sprawie szpitali tych tymczasowych. No i taką wypowiedź pana ministra może zacytuję. Niestety z kilku miejsc docierają do nas sygnały o trudnej współpracy wojewodów z lokalnymi samorządami, z dyrektorami szpitali, a to nie jest czas, w którym możemy poświęcić energię na niesnaski, na brak dobrej komunikacji. Czy tak zdarza się często jak w Radomiu? Bo w Radomiu pan minister posunął się no tak daleko, że no zawiesił dyrektora szpitala w Radomiu, tego właśnie w przygotowaniu tego tymczasowego. No i czy tak jest w wielu przypadkach, czy to ma być jakiś, no nie wiem, straszak, a z drugiej strony jakaś taka odpowiedź, no chociażby opozycji, że nie do końca jest uzasadniony taki opór albo krytykowanie wszystkiego, co robi rząd, co robi pan jako minister zdrowia.
Ojcze redaktorze, szanowni państwo, to minister zdrowia ponosi odpowiedzialność za to, jak wygląda sytuacja z dostępnością pacjentów do leczenia i Nie może być takiej sytuacji, że minister ponosi odpowiedzialność, a nie ma w ręku żadnych środków, żadnych narzędzi, żeby z tej odpowiedzialności się wywiązywać. Na szczęście przyjęliśmy takie rozwiązania prawne, które właśnie dały mi możliwość, czy dają mi możliwość wprowadzenia pełnomocnika, który reprezentuje ministra. Bo niestety takie sytuacje, gdzie te niesnaski czy kłótnie między wojewodą, starostą czy prezydentem miasta pojawiają się właśnie na linii, czy szpital i w jakim zakresie ma przekazać swoje zasoby, i mówię tutaj zarówno o łóżkach, ale też o personelu na walkę z COVID-em, to musi się wpisywać w politykę zarządzania kryzysowego, bo mamy do czynienia z kryzysem, którą prowadzi minister zdrowia. Więc bez tych narzędzi można powiedzieć, że minister mógłby prosić i te prośby ponawiać, ale jeżeli dochodzimy do pewnego impasu, do sytuacji, w której ja otrzymuję informację, że szpital tymczasowy będzie działał dopiero w okolicach połowy kwietnia, ja mam nadzieję, że w połowie kwietnia to my już będziemy po apogeum trzeciej fali, to ja nie mogę patrzeć i przyglądać się takiej sytuacji, w której z tytułu właśnie takich dyskusji, które nie mają żadnego konstruktywnego rozstrzygnięcia, pacjenci nie mają dostępu. Ten przykład w Radomiu jest bardzo dobrym przykładem, bo jeżeli ta współpraca by wyglądała lepiej, to ten szpital praktycznie od miesiąca mógłby być już dostępny dla pacjentów covidowych i nie musielibyśmy się konfrontować z sytuacją, kiedy już zaczynają się informacje, że na Mazowszu zaczyna brakować łóżek. To jest realna praca do wykonania, a nie uprawianie polityki. Więc ta decyzja oczywiście zawsze jest kiedyś pierwszy raz, kiedy skorzystałem z tego uprawnienia, ale ta decyzja daje mi możliwość realnego oddziaływania, a nie tylko poprzez deklaracje, nie tylko poprzez przygotowywanie rozwiązań legislacyjnych, ale konkretnego działania na poziomie konkretnego szpitala. I mam nadzieję, że ten przykład radomski oczywiście też będzie pewnego rodzaju wskazówką, że lepiej się dogadywać, bo dla mnie to też nie jest sytuacja komfortowa, niż doprowadzać do takiego impasu, w którym ja jestem zmuszony, podkreślam zmuszony, brać się za takie narzędzia, za takie rozwiązania, które są po prostu dolegliwe, bo zdaję sobie sprawę, że jednym ze skutków zastosowania takiego rozwiązania, jak wprowadzenie tego pełnomocnika, odwołanie dotychczasowego dyrektora, jest po prostu być może polityczna awantura, ale na pewno kłótnia, nieporozumienie i dialogi, które znowu nie będą konstruktywne. Ale tutaj najważniejsze jest dobro i bezpieczeństwo pacjenta, więc jeżeli taki cel mi przyświeca, to absolutnie nie mam wątpliwości, żeby takie decyzje podejmować.
A czy pan minister może postawić jakąś diagnozę, skąd taka duża fala? Bo były Mazury, Pomorze, a teraz Mazowieckie i Lubuskie. To kolejne obostrzenia, nie wiem, czy to wariant brytyjski, czy jakiś inny, czy to kwestia zachowań naszych społecznych, że tutaj no, to zachorowanie covidowe no, ma takie rozmiary.
No zdecydowanie takim elementem czy głównym czynnikiem odpowiedzialnym za tak dynamiczny rozwój pandemii to jest rozprzestrzenianie się tej mutacji brytyjskiej. Wszystkie badania, które prowadzimy, ale też które oczywiście analizujemy, bo wiele badań jest wykonywanych za granicą, wskazują na to, że jest to wirus o takiej charakterystyce większej zakaźności, czyli o wiele łatwiej się nim zakazić. I też widzimy w badaniach, które prowadzimy systematycznie od początku roku, bo rząd polski otworzył taki program monitorowania z jakimi mutacjami mamy do czynienia, pokazują, że udział tej mutacji brytyjskiej jest regularnie w czasie coraz większy. Otóż jak przeprowadzaliśmy badania na początku stycznia, to wychodziło nam, że udział tej mutacji brytyjskiej w próbkach, które zbieramy z całego kraju, był mniej więcej 5-procentowy. Jak te same badania czy te same próbki ściągaliśmy pod koniec stycznia, czy na przełomie stycznia i lutego z całego kraju, to już mieliśmy 10-procentowy przyrost. Udział, przepraszam, tej mutacji. A z kolei jak te badania już prowadziliśmy pod koniec lutego, to okazywało się, że ten wskaźnik wynosił już 25%. Czyli proszę zobaczyć, jak szybko doszło do tego przyrostu. A dzisiaj dostałem na biurko kolejne badania prowadzone właśnie na próbkach, które pochodzą w zasadzie z końca lutego, ale teraz właśnie były prowadzone badania, to wychodzi, że ten udział już osiąga powoli 40%. Czyli proszę zobaczyć, tak naprawdę w perspektywie dwóch miesięcy i w zasadzie 10 dni mamy taki przyrost z udziału tej mutacji brytyjskiej, z występowania takiego sporadycznego do blisko 40-procentowego udziału w zakażalności w skali całego kraju. No to świadczy samo za siebie i właśnie mówi o tym, że to jest główny czynnik, który jest odpowiedzialny za rozprzestrzenianie się tak szybkie pandemii, ale tutaj, tak jak słusznie ojciec redaktor zauważył, to się nakłada kilka przyczyn. Jest przyczyna dominująca, ale jest też przyczyna druga, o której również trzeba powiedzieć. To jest właśnie kwestia odpowiedzialności zachowania. Ja przypomnę Państwu, że w połowie mniej więcej stycznia, czy w drugiej połowie stycznia mieliśmy takie obrazki z Zakopanego, gdzie na Krupówkach były różne imprezy młodych ludzi, którzy zachowywali się po prostu nieodpowiedzialnie i niestety to są też zachowania, które przyczyniają się do tego, że ten wirus rozprzestrzenia się szybciej, a poza tym też trzeba powiedzieć, wszyscy jesteśmy zmęczeni tymi obostrzeniami, wszyscy jesteśmy zmęczeni koniecznością przestrzegania reżimów, tego, że trzeba nosić maseczki, tego, że trzeba się pilnować w różnych sytuacjach. I niestety to zmęczenie też ma swoje skutki, bo czasem nie przestrzegamy reguł, czasem nie stosujemy tej minimalizacji możliwych kontaktów międzyludzkich, bo to one przecież przyczyniają się do rozwoju choroby, bo po prostu jesteśmy zmęczeni i mamy dosyć tej pandemii i trudno się zresztą dziwić i nie zgodzić z takim podejściem, ale chciałbym zaapelować tutaj do Państwa, szczególnie do seniorów, do Państwa, tych, którzy są w wieku powyżej 60 czy 70 lat, że jesteśmy naprawdę w trudnym momencie i teraz naszą odpowiedzialnością jest to, żeby właśnie bronić się przed chorobą, bronić przed koronawirusem. I ta obrona jest najskuteczniejsza, jeżeli stosujemy wszystkie te zasady, o których powtarzamy, czyli dystans, czyli dezynfekcja rąk, częste ich mycie, czy właśnie noszenie maseczek. Bo to jest cały czas główny oręż w walce z pandemią, chociaż, i tutaj mamy jednak optymistyczne informacje, mamy teraz jeszcze drugi oręż w postaci szczepień. Szczepień, które przecież w pierwszej kolejności kierujemy do seniorów po to właśnie, żeby chronić tych, którzy są najbardziej narażeni na te najgorsze konsekwencje choroby.
A jak sytuacja będzie wyglądała na święta wielkanocne? Będzie gorzej czy będzie lepiej? Można jakąś prognozę postawić?
Według prognoz, według prognoz, które mamy do tej pory, to szczyt czy apogeum zachorowań ma nastąpić tak właśnie na przełomie marca i kwietnia. Święta wielkanocne w tym roku są na początku kwietnia, więc mam nadzieję, że spędzimy je już mając za sobą tą najwyższą falę zachorowań, ale to nie znaczy, że będziemy w komfortowej sytuacji. To będzie oznaczało, że nadal musimy jednak pilnować tego reżimu i niestety, co mówię z prawdziwym bólem serca, te święta najbliższe prawdopodobnie będziemy musieli spędzić tak jak i Boże Narodzenie, jak i poprzednią Wielkanoc, czyli ograniczając się do najbliższej rodziny, do domowników, a nie spędzając te święta tak jak lubimy, czy tak jak się przyzwyczailiśmy, czyli w szerokim gronie świętując tą dobrą nowinę.
Ostatnio, panie ministrze, zmienia się wiek ludzi, czy obniża się troszeczkę wiek tych, którzy są hospitalizowani, jeżeli myślimy o COVID-zie, o zachorowania. Czym to się skutkuje? Bo pan minister też już zaczął mówić, że no, jesteśmy na jakimś etapie, za nami już 4 miliony ludzi zaszczepionych. Czy to może mieć wpływ, że struktura, jeżeli chodzi o wiek, się zmienia, obniża się, czy też nie? Czy to są jakieś inne wskaźniki, chociażby ten wirus, ta mutacja brytyjska? Może teraz coraz częściej młode pokolenie jakoś dotyka zachorowania?
No, zawsze mamy do czynienia z taką sytuacją, że trudno to przypisać jednej przyczynie i przede wszystkim jednak w moim przekonaniu to są szczepienia, bo rzeczywiście widać dosyć duży spadek w krótkim okresie tej średniej wieku, bo tak naprawdę jeszcze 2 miesiące temu ta średnia wieku hospitalizacji to było mniej więcej 64 lata i w ciągu miesiąca czy półtora, dwóch mamy spadek o 2 lata tej średniej. To jest naprawdę jak na taki czas duża różnica, duża redukcja i no głównym elementem, główną przyczyną jest na pewno kwestia akcji szczepień, bo będąc precyzyjnym, to mamy podane ponad 4 miliony szczepionek, ale w gruncie rzeczy to jest 2,5 miliona ludzi, bo 2,5 miliona ludzi dostało po prostu pierwszą dawkę, a z tych 2,5 miliona, 1,5 miliona dostało drugą dawkę, więc to sumarycznie daje 4 miliony szczepień, ale osób chronionych w pełni mamy no mniej więcej 1,5 miliona, a tych osób, które są chronione co najmniej jedną dawką, to mamy 2,5 miliona. Ale ponieważ właśnie kierując się tą regułą ochrony seniorów, czyli skierowania w pierwszej kolejności akcji szczepień do tych osób, które są najbardziej zaawansowane wiekowo. I to jest właśnie po to, żeby chronić seniorów, bo oni są narażeni w największym stopniu na te najgorsze konsekwencje chorowania na koronawirusa. To rzeczywiście ten spadek no, trzeba przypisać, bo te szczepienia przede wszystkim dotyczą właśnie grupy senioralnej.
A pan minister myśli, ile po tym pierwszym kwartale ludzi będzie zaszczepionych, jak drugi kwartał, bo słyszałem o 15 milionach szczepionek, więc około 20 milionów, nie wiem, czy tak można liczyć, bo jak pan mówi 4, a 2,5 tak faktycznie zaszczepionych, to też nie będzie 20, ale może 15 czy kilkanaście milionów do wakacji. No kwestia tych grup, które się szczepią, seniorów, ilu jest ich zaszczepionych, lekarzy, bo tutaj też różne informacje docierają. Raz się mówi, że powyżej 90%, a później, że specjaliści czy inni jeszcze to poniżej 50%. Jak to rzeczywiście wygląda, bo tutaj różnego rodzaju też przypadki. Mówimy, że seniorzy, ale trochę odchodzimy od tego. Mówimy, że lekarze, ale też troszeczkę od tego odchodzimy, że nie do końca widzimy jakąś konsekwencję. Też pytanie o przyczyny, dlaczego takie, a nie inne kroki są podejmowane.
No tutaj jeśli chodzi o grupę lekarzy, to absolutnie jesteśmy w przedziale 80-90% zaszczepionych i to w zasadzie już 2 dawkami. Można powiedzieć, że grupa lekarzy jest rzeczywiście zabezpieczona, bo ta wartość parametru powyżej 80 to już tak naprawdę jest zawsze przyjmowana jako taki poziom odporności populacyjnej, który no, powoduje, że choroba się nie rozprzestrzenia i rzeczywiście widzimy, że wśród lekarzy nie powstają nowe ogniska. To samo mamy wśród pielęgniarek. Tam mamy zaszczepionych ponad 150 tysięcy pielęgniarek, wśród lekarzy to jest 120 tysięcy. Więc to są naprawdę duże liczby i pod tym względem można powiedzieć, że taką jakościową zmianą, czy taką fundamentalną zmianą między drugą a trzecią falą jest to, że teraz szpital staje się, czy w ogóle przychodnie stają się bezpieczniejszym miejscem, bo jednak dużo ognisk, dużo nowych zachorowań w poprzedniej fali odnotowywaliśmy w szpitalach, w DPS-ach szczególnie, a teraz na pewno tych ognisk będzie zdecydowanie mniej, tym bardziej, że w przypadku DPS-ów też mamy już zaszczepionych pacjentów i tam ten udział chętnych i zaszczepionych jest rzędu powyżej 70%, więc te miejsca, które były podczas drugiej fali no bardzo niebezpieczne pod kątem powstawania ewentualnego ognisk zachorowań, teraz stały się bezpieczniejsze i to jest też pewnego rodzaju zachęta i wskazanie, że powoli, ale jednak w zdecydowany sposób trzeba wracać do tradycyjnego leczenia, kontaktu z lekarzem. Zresztą mam nadzieję, że Państwo też zauważyliście, że kwestie teleporady, co do której miałem bardzo dużo negatywnych sygnałów, rozwiązałem w ten sposób, że teraz na życzenie pacjenta jednak ten bezpośredni kontakt z lekarzem ma być zapewniony, więc to też jest
kolejny. A z każdym lekarzem, bo na przykład z chirurgiem, tak? Właśnie pytanie, czy z każdym lekarzem, bo z chirurgiem może być teleporada, a z lekarzem rodzinnym, czasami się lekarze rodzinni skarżą, no, że...
Tutaj, ojcze redaktorze, zaczynamy od lekarza rodzinnego, bo ten powrót do leczenia, powrót do systematycznego odwiedzania lekarza powinien rozpocząć się od lekarza POZ-u i pewnie w kolejnych miesiącach czy tygodniach będziemy oczywiście też starali się ograniczać tą możliwość teleporady, bo ona z jednej strony była dobrodziejstwem, ale z drugiej strony myślę, że doszło do takiego wyraźnego nadużywania tej teleporady i pacjenci bardzo źle to odbierali, że nie mają czy mają utrudniony dostęp do taki tradycyjny do lekarza i tutaj jestem absolutnie adwokatem pacjentów w tym, żeby przywrócić ten stan normalności, aczkolwiek zastrzegam się, że nie każda wizyta powinna mieć taki charakter tradycyjny. Namawiam do korzystania z teleporady, ale w tym zakresie, który jest uzasadniony i racjonalny, a nie po prostu popadając z jednej skrajności w drugą skrajność, bo mieliśmy już przecież taką prawie sytuację, że blisko 100% porad było właśnie w takiej formule telefonicznej, a to na dłuższą metę na pewno nie służy zdrowiu publicznemu, zdrowiu państwa i no moją rolą jest zadbać o to, żeby ta dostępność była przywracana, aczkolwiek pamiętajmy, mamy znowu trudną sytuację i znowu musimy dbać i zmierzyć się z koronawirusem, który jest w tej mutacji, która wydaje się o wiele bardziej dolegliwa.
Nie, pan minister wspomniał o tych pulsoksymetrach, o tym programie, jak wygląda realizacja tego programu, program domowej opieki medycznej, w którym Ministerstwo właśnie Zdrowia rozdaje te pulsoksymetry. Na czym to polega i czy rzeczywiście jest uzasadnione, by taki program wprowadzać?
No, bardzo się cieszę i dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście jest to program o kapitalnym znaczeniu dla zdrowia. Szanowni Państwo, mamy takie informacje i to są informacje bezpośrednio od lekarzy pracujących w szpitalach, od lekarzy, którzy obserwują na co dzień pacjentów, którzy dają nam świadectwo tego, że pacjenci za późno trafiają do szpitali. Za późno to znaczy, że poziom ich saturacji, czyli natlenienia krwi jest już bardzo niski i w zasadzie przez to nie przechodzą przez normalną terapię, gdzie można stosować różne leki, gdzie można stosować różne terapie, tylko od razu są poddawani tej terapii najbardziej intensywnej z zastosowaniem respiratora, bo po prostu poziom wydolności płuc tych osób, które za późno trafiają, jest już bardzo niski. To zajęcie płuc przez chorobę jest na przykład 40% i naprawdę oddychanie wtedy jest utrudnione. I pulsoksymetr, który przesyłamy automatycznie każdej osobie z pozytywnym wynikiem, która ukończyła 55 lat, jest właśnie takim narzędziem monitorowania naszego stanu natlenienia krwi. Tak jak mamy termometr po to, żeby mierzyć gorączkę, tak pulsoksymetr jest po to, żeby zmierzyć puls i zmierzyć również, jak natleniona jest krew. I to jest bardzo proste urządzenie, ono nie wymaga żadnych wyrafinowanych czynności, po prostu zakładamy sobie na palec odpowiedni to urządzenie i ono automatycznie odczytuje pomiary, które w naszym programie są w zasadzie automatycznie przesyłane do centrum monitoringu, w którym siedzi lekarz, siedzi pielęgniarka, siedzą konsultanci i w przypadku, kiedy widzą, że jest jakiś odczyt, który budzi niepokój, kontaktują się z osobą, doprecyzowują, jaki ma stan zdrowia, czy poczuła się gorzej, czy może to jest błąd odczytu. I jeżeli sytuacja jest krytyczna, to również wzywają karetkę i pomagają trafić do szpitala w tym momencie, w którym pacjent powinien do szpitala trafiać. Także zachęcam wszystkich tych, którzy niestety będą mieli pozytywny wynik badania w kierunku koronawirusa, żeby odebrali tą paczkę od Poczty Polskiej. Ona będzie dostarczona kurierem Poczty Polskiej i skorzystali z niej. Jeśli Państwo macie pewne trudności techniczne, to tam jest informacja o specjalnej infolinii, która pomoże przejść kolejne kroki związane z rejestracją, ale również dopuszczamy, że w takim najbardziej uproszczonym trybie możemy po prostu regularnie dzwonić do Państwa, bądź Państwo będziecie do nas dzwonić i przekazywać nam poziomy pomiaru. Także bardzo proszę, rejestrujmy się w tym programie, korzystajmy z tego, jeżeli dopadnie nas koronawirus, bo to jest gwarancja tego, że właśnie będziemy w dobrym momencie mogli trafić do szpitala, że nie trafimy za późno i myślę, że ten program powinien stać się naprawdę takim bardzo ważnym orężem naszym kolejnym w walce z koronawirusem, kiedy on już nas dopadnie. To wszystko jest zorganizowane w sposób bardzo profesjonalny. Mamy centrum monitoringu, które będzie do Państwa dzwoniło. Państwo też zresztą z różnymi pytaniami, jak korzystacie z programu, możecie tam zadzwonić. I myślę, że to będzie się w taki znaczący sposób przyczyniało do tego, żeby we właściwym momencie otrzymać właściwą pomoc. I naprawdę lekarze, którzy zajmują się pacjentami w tym najgorszym stanie, którzy przechodzą właśnie koronawirusa, trafiając pod respirator, twierdzą, że kluczem skuteczności w tej walce jest właśnie odpowiedni moment, odpowiednie okienko czasowe, w którym pacjent powinien trafić do szpitala. Bo jak trafia za późno, trafia pod respirator, a szanse wyjścia spod respiratora nie są niestety duże.
Panie ministrze, często na naszych antenach są też lekarze, i to różnej profesji, którzy mówią, abyśmy myśleli, dbali o swoje zdrowie, profilaktykę, żebyśmy też nie przeciągali, jeżeli chodzi o leczenie. No wiemy, jaką też choroba czyni spustoszenie, czy ta choroba onkologiczna, czy związana nawet z nadciśnieniem, z tym, co chodzi o lekarzy, którzy niedawno mówili o zaćmie, że też na przykład mogliby zrobić więcej zabiegów, no ale wszystko jak gdyby tak przez COVID się usztywniło, wszyscy się przestraszyli, no i też odwlekają. Nawet nie ma kolejek, prawda? Można by zrobić 20 zabiegów, a robimy tylko 3. co będzie później, gdy się sytuacja zmieni. Bo pytam o to dlatego, że Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca ograniczenie operacji i zabiegów planowych. I pytanie, czy naprawdę to jest konieczne, czy mamy tak trudną sytuację, no bo pytam od strony tak nawet pacjenta, jakie mogą być konsekwencje tego, że przesuniemy zabiegi, że przesuniemy leczenie albo nawet uniemożliwimy dostęp do lekarza specjalisty czy do szpitala, w którym unikniemy konsekwencji, prawda? No, poważnego rozwoju choroby.
Po pierwsze, szanowni państwo, te zalecenia, bo to są zalecenia, ja za chwilę wyjaśnię, co to oznacza, one nie dotyczą pacjentów onkologicznych. Absolutnie, bardzo wyraźnie, jeżeli przeczytacie państwo to zalecenie, one wyłączają w ogóle diagnostykę onkologiczną i operacje onkologiczne z tego zalecenia ograniczenia zabiegów planowych, bo rzeczywiście onkologia jest taką dziedziną leczenia czy takim zakresem medycznym, który wymaga interwencji w odpowiednim czasie i tutaj jest to jednym z priorytetów tej naszej trudnej polityki podczas pandemii, żeby utrzymać dostępność leczenia właśnie w zakresach onkologicznych. Po drugie, mamy do czynienia właśnie z zaleceniem, czyli nie jest to nakaz ministra zdrowia czy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który mówi, absolutnie nie wykonujemy żadnych zabiegów planowych, tylko to jest zalecenie, które ma pozwolić lekarzowi i pacjentowi ocenić, na ile pilny jest ten zabieg planowy i czy rzeczywiście jest on niezbędny do wykonania w najbliższym czasie. Jeżeli jest niezbędny, to oczywiście, że musi zostać wykonany. My podjęliśmy taką trudną decyzję wstrzymania czy ograniczenia tych planowych zabiegów, no ponieważ mamy sytuację kryzysową. To jest decyzja oczywiście o charakterze przejściowym. Mam nadzieję, że za 2-3 tygodnie, kiedy dojdziemy i do tego apogeum epidemii i zaczniemy już obserwować zmniejszenie liczby przypadków, to my wtedy oczywiście wycofamy ten komunikat i przywrócimy normalne planowe leczenie, ale niestety też osoby, które czy specjaliści, którzy walczą z COVID-em, no muszą skądś się brać. Te zabiegi planowe są dlatego wskazane, bo to są zabiegi o takim charakterze, który wymaga łóżka intensywnej terapii czy pracy anestezjologa, a teraz te ręce są bardzo potrzebne w walce z COVID-em. Dlatego to wstrzymanie czy też ograniczenie liczby zabiegów to jest nic innego jak realizacja hasła, że teraz wszystkie ręce na pokład, jeśli chodzi o walkę z COVID-em, ale oczywiście z tym zastrzeżeniem, że jeśli w ocenie lekarza, w ocenie, która powinna być przeprowadzana razem z pacjentem, ta pilność zabiegu, nawet planowanego, jest konieczna, to oczywiście, że ten zabieg nie powinien być odwlekany. Także to jest też pewnego rodzaju paradoks, o którym rozmawialiśmy na początku, powiedziałbym paradoks polityczny, że opozycja, która oczywiście zarzuca, że to jest zatrzymanie zabiegów, co absolutnie nie jest prawdziwe, za chwilę będzie mówiła, że zbyt późno podjęliśmy tą decyzję, ponieważ no, mamy taką skalę zachorowań, że walka z pandemią wymaga zaangażowania wszystkich prawie specjalistów. Więc tutaj też chciałem państwu pokazać przy tej okazji też, że jest pewna warstwa polityczna mówienia na ten temat, a ja staram się państwa uspokoić, że w sytuacjach, kiedy te planowe zabiegi są konieczne, potrzebne, pilne, oczywiście powinny być wykonywane.
Bardzo dziękuję. Drodzy państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu. Dziś o aktualnych wyzwaniach, które stoją przed służbą zdrowia, przed ministerstwem, konkretnym ministrem. Mamy taką możliwość, by postawić pytania, to co nas w dobie obecnej interesuje. numery do studia 56 657 0011, drugi 56 657 0012, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 i telefony dla naszych słuchaczy i widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Proszę też, by nam się przedstawić, by też wyciszyć odbiornik radiowy czy telewizyjny, żeby on nam w komunikacji nie przeszkadzał i jak zawsze prosimy do rzeczy. Proszę bardzo, Telewizja Trwami, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Sławek z Nowego Sącza.
Proszę bardzo, panie Sławku.
Witam ojca i chciałem zadać panu ministrowi, witam oczywiście pana ministra, chciałem zadać panu ministrowi pytanie, właściwie dwa pytania. Chciałem zapytać, jak to jest, że jeżeli lekarze pierwszego kontaktu w tej chwili już właściwie mają, czy są po szczepieniu dwoma dawkami, to dlaczego oni do tej pory no, nie przyjmują w sposób normalny swoich pacjentów? I to jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie, jeżeli ci lekarze, którzy w prywatnych gabinetach no nie boją się przyjmować i normalnie pracują z pacjentami, to czy pan minister nie uważa, że to akurat w tym momencie jest doskonały moment, żeby zastanowić się i też i nad prywatyzacją służby zdrowia, gdyż służba zdrowia prywatna no działa dużo lepiej niż lekarze z placówek ochrony zdrowia wypłacanych z NFZ-u, prawda? I ostatnie pytanie, czy jeżeli lekarz udziela porady telefonicznie, no to dlaczego właściwie jego stawka jest taka sama, pobiera takie samo wynagrodzenie, jak gdyby przyjmował i badał pacjentów w sposób taki no, profesjonalny w gabinecie? Dziękuję serdecznie, przełączam się na odbiór.
Dziękuję panie Sławku. Panie ministrze, bardzo proszę.
Panie Sławku, szczęść Boże, bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono rzeczywiście bardzo dobrze podsumowuje pewne rozterki i dylematy, które również mi towarzyszą, bo z mojego punktu widzenia ograniczanie wizyt pacjentów jest rzeczywiście nieakceptowalne, stąd pewne zmiany prawne, które zadziały się ostatnio, właśnie które wyraźnie wskazują, że na życzenie pacjenta taka wizyta w formule tradycyjnej musi się odbyć. Natomiast rzeczywiście no, mamy już takie warunki, że i poziom zaszczepienia personelu medycznego i też poziom zaszczepienia pielęgniarek, bo one też pracują w podstawowej opiece zdrowotnej, no, jest już uzasadniający czy uzasadnia w pełni no, normalne powrót do normalnego funkcjonowania, więc tutaj absolutnie jakby z mojego punktu widzenia nie ma podstaw, nie ma powodów do tego, żeby nadużywać tej teleporady i najwyższy czas, żeby wrócić do normalnego kontaktu z pacjentem, bo on jest gwarancją właśnie prowadzenia się w zdrowiu i wykrywania też poważnych chorób stosunkowo szybko. Jeżeli chodzi o kwestię prywatyzacji służby zdrowia, to akurat tutaj paradoksalnie ta część, która, o której rozmawiamy, czyli ta podstawowa opieka zdrowotna, to ona w większości, w zdecydowanej większości w Polsce ma charakter prywatny. Ona oczywiście działa w oparciu o kontrakty z NFZ-em, ale to nie są podmioty, które są publiczne, które są własnością państwa czy samorządów. To są przedsiębiorcy, lekarze, którzy świadczą usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i wydaje się, że tutaj jakby nie problemem jest struktura własnościowa, a problemem jest pewien sposób działania. Jeżeli chodzi o sposób finansowania, to można powiedzieć, że nie jest taka forma płacenia za usługi w podstawowej opiece zdrowotnej, że płaci się za poradę. publicznej ochronie zdrowia lekarz czy placówka na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej otrzymuje pewną kwotę na miesiąc za opiekę nad danym pacjentem i bez względu na to, ile będzie wykonanych porad, jaka będzie ta częstotliwość wizyt czy ich forma, to ta kwota tak naprawdę nie ulega zmianie. Ja myślę, że musimy wyraźnie sobie powiedzieć, że teleporada jest rozwiązaniem bardziej zaawansowanym, które jest pomocne, ale nie jest główną metodą leczenia. Nadal standardowy kontakt z pacjentem powinien być podstawą diagnozowania i podstawą prowadzenia procesu terapeutycznego.
Dziękuję. Prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Alicja z Czerska. I mam takie pytanie bardzo krótkie. Ja na początku kwietnia, w pierwszych dniach kwietnia kończę 70 lat. W jakiej grupie ja miałabym się znaleźć właśnie do szczepienia? Bo zapisałam się, ale jakoś nie mam odzewu na razie. Gdyby pan minister był łaskawy mi jakoś tak poradzić.
Dziękujemy. Już myślę, pan minister odpowie. Dziękuję bardzo pani. Panie ministrze, proszę bardzo.
Szczęść Boże, pani Alino. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli pani w tym roku kończy 70 lat, to jest pani traktowana już jako 70-latka, bo my nie liczymy daty urodzin, tylko rocznik ma znaczenie. I tutaj, jeżeli pani została zarejestrowana i czeka na telefon zwrotny, to proszę o cierpliwe czekanie. Każda z osób, która została zarejestrowana, będzie powiadomiona o możliwości szczepienia. Na tą chwilę my mamy te szczepienia, które otrzymaliśmy od firmy Pfizer i Moderna, bo to te szczepienia są dla grupy 70-latków i wyżej przeznaczone. My mamy je rozpisane do końca marca, ale już w kwietniu będą nowe dostawy i na pewno będzie możliwość przeprowadzenia tego szczepienia w kwietniu. Także prosiłbym o cierpliwe czekanie na telefon, a być może uda się też wcześniej taki termin zorganizować, jeżeli pojawi się jakiś zwolniony termin przez inną osobę. Także absolutnie kwalifikuje się pani do 70 lat.
Panie ministrze, a co do szczepienia? Czy może być tak, że pacjent czy chętny do szczepienia z Torunia szczepiony jest z Bydgoszcza, z Bydgoszczy w Toruniu, czy nawet z Warszawy w Toruniu, a z Torunia w Warszawie? To jest jedna sprawa. A druga, że ma być szczepionka przywieziona dziś na 8 rano i jest przywieziona dopiero jutro. Mamy jakby zakontraktowanych pacjentów, czasem i to są seniorzy, bo ta pierwsza grupa to seniorzy, więc to też niełatwa sytuacja, bo najczęściej ktoś musi wziąć i pomóc. No i takie na przykład przestawienie z dnia na dzień, tutaj też dużo zaburza nie tylko służbie zdrowia. Co w takich przypadkach?
Niestety zdarzają się rzeczywiście takie sytuacje. Ja nie będę tutaj starał się koloryzować, bo mamy różne problemy z dostawami. Również producenci obniżają nam dostawy albo opóźniają ich terminy. I wtedy oczywiście to się przenosi na tą dostępność dla naszych pacjentów. Tutaj szczególnie w tym okresie, kiedy Pfizer obniżył dostawy o połowę do Polski, kiedy my musieliśmy z tej bieżącej dostawy wydawać szczepionki do punktów poszczególnych, to oczywiście ten proces nam się bardzo wydłużał i tak jak mieliśmy transporty, które trafiały do Polski w poniedziałek rano, to bardzo często one dopiero we wtorek czy nawet w środę, bo pokonywały kilka pośrednich punktów, trafiały do tych zespołów, co oczywiście wywoływało opóźnienia. Teraz jak te dostawy będą większe, bo w kwietniu mamy perspektywę większych dostaw Pfizera i w marcu one są już ustabilizowane, to myślę, że takie sytuacje będą zdarzały się rzadziej. Co do kwestii dojazdu, to rzeczywiście było tak, że my przyjęliśmy taki takie podejście, że chcemy, żeby te szczepienia można było robić w całej Polsce. Czyli tak naprawdę w każdym regionie Polski każdy zespół, który się zgłosił, otrzymał po 30 szczepień z możliwością ich wykonania, a jak wiadomo, te zespoły szczepienne jedne funkcjonują w bardziej zamieszkanych terenach, a inne w luźniej zamieszkanych terenach. Mówię tutaj o liczbie 30 na tydzień. W związku z tym zdarzały się takie sytuacje, że kiedy rozpoczęliśmy zapisy, to te punkty, które są zlokalizowane w miejscach, gdzie jest duża gęstość zaludnienia albo gdzie tych punktów jest mało, bardzo szybko wyczerpywały ten swój limit 30 szczepień na tydzień i w związku z tym nie prowadziły nowych zapisów. Ale punkty, które znajdują się w miejscach mniej zaludnionych, czy w których gęstość tych punktów jest większa, miały wolne terminy i stąd pojawiały się sytuacje, że pacjent nie znajdował już w najbliższej okolicy terminu dla siebie, a znajdował ten termin w jakimś oddaleniu, ponieważ zdarzały się przypadki, kiedy pacjenci musieli podróżować, więc ograniczyliśmy troszeczkę ten promień potencjalnej podróży i teraz już nie proponujemy tych punktów bardzo oddalonych. Będziemy starali się, żeby te punkty były jak najbliżej miejsca zamieszkania.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lublina.
Prosimy.
Witam pana ministra i ojca. Panie ministrze, był taki komunikat w mediach, że w Ministerstwie Zdrowia prowadzony jest temat ujednolicenia sposobu leczenia schorzeń kardiologicznych, w tym nadciśnienia tętniczego. Kiedy można się spodziewać efektu tych działań, no bo to byłoby potrzebne. To jest jedna sprawa. Jeśli można, jeszcze jedna sprawa. Głośno w mediach powtarza się, że służba zdrowia jest niewydolna, nie może poradzić sobie z zabezpieczeniem obywateli, jeżeli chodzi o zdrowie, a nic się nie mówi o przyczynach dużej zachorowalności. Mam tu na myśli niezdrową żywność. Wiemy, że tak, ta żywność naszpikowana jest maksymalnie chemią, antybiotykami, na przykład przy hodowli zwierząt w celu szybkiego wzrostu. I moim zdaniem jest tutaj ten temat, po prostu o tym się nie wspomina, a to głównie rzutuje na zwiększenie zachorowalności. No i tu byłaby prośba do pana ministra, co prawda nie jest to pana ministra działka, aby ze swojej strony podnosić ten temat w odpowiednich miejscach i domagać się zmian w tej dziedzinie. Bo nic się nie robi, nie słychać nic, aby były robione badania żywności odnośnie jakości. No kiedyś to się robiło, od czasu do czasu jakieś komunikaty były, że tu wykryto, tam wykryto jakieś nieprawidłowości, a w tej chwili zero. Także taka prośba, aby ze swojej strony pan minister również tam odpowiednio naciskał. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy panu, szczęść Boże. Panie ministrze.
Panie Stanisławie, poruszył pan bardzo ważny temat. Bardzo ważny temat, mówię tutaj o tej ostatniej części, która dotyczy zdrowego żywienia. Oczywiście w Polsce jest system kontroli żywności, kontroli jakości żywności. On jest nadzorowany przez sanepid, ale rzeczywiście w tej chwili wszyscy w pierwszej kolejności zajmujemy się walką z pandemią i również poważne obowiązki w tym zakresie ma sanepid, który przecież prowadzi śledztwa epidemiczne, udziela czy przydziela, podejmuje decyzje o kwarantannowaniu pacjentów i w tym sensie być może ten temat troszeczkę został zaniedbany. Ale ta kwestia profilaktyki, szczególnie profilaktyki żywieniowej, ma rzeczywiście, tak jak pan mówił, ogromne znaczenie dla zdrowia. Proszę pamiętać, że myśląc o tym, co kształtuje nasze zdrowie, my bardzo często myślimy, że to przede wszystkim dostępność do opieki medycznej, ale wszystkie badania pokazują, że ponad 2/3 czynników odpowiedzialnych za nasze zdrowie to jest właśnie otoczenie, w jakim żyjemy, profilaktyka, sposób życia, dieta. I to są elementy, które w bardzo dużym stopniu przesądzają o tym, jak długo będziemy żyli i w jakim zdrowiu będziemy żyli. Ja tutaj polecam serdecznie wszystkim Państwu portal internetowy prowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym to jest portal, który zapewnia dobrą wiedzę i on prezentuje różnego typu diety, z których można korzystać w trakcie, no albo w zależności od swoich parametrów wagowych, zapotrzebowania energetycznego i innych takich elementów. I zapraszam do korzystania z tego portalu diety nfz.gov.pl, który no, da Państwu możliwość skomponowania diety, która będzie odpowiadała i oczywiście w zdrowy sposób, w oparciu o zdrowe składniki, dawała możliwość dbania o własne zdrowie. Jeżeli chodzi o wydolność służby z systemu opieki zdrowotnej, no to tutaj trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że głównym elementem, który ogranicza możliwość działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, jest niedobór kadr. Oczywiście to mówię od strony funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, bo to, co Pan mówił w drugiej części swojej wypowiedzi, czyli ta profilaktyka, to ona też generuje zapotrzebowanie na zwiększone zasoby, na to, żeby było więcej lekarzy, bo Szanowni Państwo, nasze społeczeństwo się starzeje, a to oznacza, że jeżeli nie będziemy dbali o swoje zdrowie w sposób taki właśnie odpowiedzialny, związany z dobrą profilaktyką, z dobrym żywieniem, z uprawianiem sportu, oczywiście w takim zakresie, w jakim to jest możliwe w każdym przypadku, to niestety mamy szansę stać się społeczeństwem starzejącym się i mocno schorowanym. A to oczywiście będzie wymagało jeszcze większej liczby lekarzy, jeszcze większej liczby pielęgniarek, której po prostu w tej chwili w systemie publicznej opieki zdrowotnej, czy w ogóle w Polsce, nie ma. Dlatego zawsze na system opieki zdrowotnej trzeba właśnie patrzeć jako na system naczyń połączonych. Z jednej strony jego wydolność zależy od naszych wzorców zachowania, od tego, jak dbamy o zdrowie, a z drugiej strony od tego, czy zapewniamy nakłady, czy są specjaliści, którzy są nam w stanie pomagać w prowadzeniu się właśnie w zdrowiu. I pod tym względem wydaje się, że mamy poważne ryzyka w naszym systemie opieki zdrowotnej, ale to są ryzyka. To są ryzyka, którym można przeciwdziałać i dlatego zwiększamy bardzo wyraźnie liczbę miejsc na uczelniach medycznych. To jest niestety problem, którego szybko nie da się rozwiązać. Ale też promujemy profilaktykę. Tutaj szczególnie Narodowy Fundusz Zdrowia wykonuje dużo akcji takich. W zasadzie przed pandemią co środę mieliśmy akcję dedykowaną jakiemuś zakresowi chorobowemu czy jakiejś części zdrowia naszej, pokazania naszej dbałości o to. Więc zachęcam Państwa do odwiedzania i stron internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia, a jak sytuacja epidemiczna się poprawi, to zapraszam w każdą środę do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie mogą Państwo porozmawiać bądź to z dietetykiem, bądź lekarzem konkretnej specjalności według pewnego harmonogramu czy kalendarza, które Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia właśnie jako takie propozycje zainteresowania się własnym zdrowiem.
Dziękuję. Prosimy. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam pytanie do pana ministra.
Prosimy.
Chciałem zapytać, dlaczego do supermarketu, do hipermarketu mogę wejść bez żadnych ograniczeń, a jak idę z rodziną do kościoła, z dziećmi, z żoną, nie mogę wejść do kościoła, bo jest limit w kościele i trzeba stać całą mszę na dworze. Nawet komunii nie można przyjąć w kościele, świętej komunii, tylko przed kościołem, w ksiądz wychodzi i udziela komunii świętej. Do hipermarketu bez ograniczeń można wchodzić, a do kościoła sanepid stoi w drzwiach czy w kościele i liczy ludzi, którzy wchodzą do kościoła. W Biedronce czy w każdym innym supermarkecie czy hipermarkecie nie widziałem żadnego inspektora z sanepidu czy skądinąd. Także bardzo proszę o odpowiedź na to moje pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Rafale, z Panem Bogiem. Panie ministrze.
Panie Rafale, tutaj absolutnie nie mamy podejścia żadnego dyskryminującego, zarówno w tych supermarketach, czyli w tych sklepach wielkopowierzchniowych obowiązują te same limity. Tam w tej chwili mamy limit w wysokości jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. I według mojej wiedzy działalność sanepidu to właśnie bardziej koncentruje się wokół tych sklepów niż kościołów. W kościołach takie kontrole odbywają się sporadycznie, natomiast regularnie takie kontrole odbywają się w całej branży handlowej. I myślę, że jeżeli widzicie Państwo takie sytuacje, gdzie rzeczywiście te normy są z całą pewnością przekraczane, to proszę dzwonić do lokalnego sanepidu, zresztą jest też centralna infolinia, i sygnalizować takie sytuacje, bo rzeczywiście przekraczanie tych norm, i mówię to też w kontekście Kościoła, musimy wszyscy odpowiedzialnie ich pilnować niezależnie od miejsca, bo od tego zależy nasze zdrowie, od tego zależy zdrowie naszych bliskich. I myślę, że tutaj trzeba po prostu rozglądać się dookoła, patrzeć, czy możemy czuć się bezpiecznie i dbać po prostu w ten sposób o nasze zdrowie.
Panie ministrze, pytanie o szczepionki. Są lepsze i gorsze, z jakich my korzystamy albo planujemy skorzystać, bo na przykład kwestia szczepionki AstraZeneca. Z 6 krajów zawieszono stosowanie. Była to Austria, prawda, i Dania, a teraz jeszcze Estonia, Litwa, Luksemburg i Łotwa, i myśli o tym również Norwegia. Co my na ten temat?
No rzeczywiście pojawiły się takie sygnały. My mamy swojego przedstawiciela w Europejskiej Agencji do Spraw Leków, która zbiera te wszystkie informacje i sygnały. To jest pan dr Cesak, który jest szefem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, i mamy tak naprawdę informacje z pierwszej ręki, co się tam dzieje. Te informacje i te sygnały, które do nas docierają, oczywiście analizujemy z ogromną starannością i uwagą. Natomiast też komitet oceniający takie ryzyko w Europejskiej Agencji do Spraw Leków wydał taką opinię, że nie ma bezpośredniego powiązania między szczepionką a tymi epizodami czy tymi przypadkami, które były zgłaszane. Oczywiście część krajów reaguje z takim konserwatywnym odruchem od razu zatrzymania tych szczepień, ale my nie widzimy takich związków, nie widzimy dowodów, które by potwierdzały, że ta szczepionka jest niebezpieczna w jakimś zakresie. Proszę pamiętać, że szczepionka AstraZeneca na świecie już została wykorzystana czy podana naprawdę w milionach, tu mówimy o milionach podań, więc takie przypadki, które się zdarzają, oczywiście muszą być zawsze indywidualnie wyjaśniane, rejestrowane. Przede wszystkim my to też robimy i pod tym względem pilnujemy wszystkich informacji, które do nas napływają. A jeżeli chodzi o pierwszą część pytania ojca redaktora, to tutaj zdecydowanie ten podział na lepsze i gorsze szczepionki jest podziałem sztucznym. To znaczy nie ma w rzeczywistości takiego podziału, bo każda z tych szczepionek uodparnia. Proszę pamiętać, że są tak jakby dwa wymiary skuteczności działania. Jeden to jest wymiar ochrony przed zakażeniem, czyli czy w ogóle się zakazimy chorobą, a drugi to jest ten wymiar, który mówi, czy szczepionka chroni nas przed ciężkim przechodzeniem zachorowania. Proszę zwrócić uwagę przez analogię, że szczepionka przeciwko grypie również nie chroni nas w 100% przed zachorowaniem, ale chroni nas przed przechodzeniem tej grypy w sposób taki ciężki, powikłany i w tym sensie stanowi skuteczną ochronę. I teraz jak patrzymy sobie na całą paletę produktów, AstraZeneca, Pfizera, Moderne, to w gruncie rzeczy one może różnią się pod kątem tej skuteczności ochrony przed zakażeniem, chociaż też nie było badań bezpośrednio porównawczych. One wszystkie te procenty skuteczności, o których mówimy, to są versus podawania placebo, a nie versus podawania innego preparatu. I tutaj może rzeczywiście są różnice, ale jeśli chodzi o ochronę przed ciężkim chorowaniem, przed ciężkim przechodzeniem COVID-19, to wszystkie te szczepionki dają bardzo dużą, rzędu 99, wręcz 100% ochronę przed właśnie ciężkim przechodzeniem COVID-u. I to jest najważniejszy element, jeśli chodzi o ochronę w szczepionce, a nie to, czy się zakazimy. Najważniejsze, żeby nic nam nie groziło, nic poważnego.
Panie ministrze, dobiega końca nasze spotkanie. Pytanie jeszcze. Mamy program szczepień, mamy konkretne grupy wiekowe, którym proponowane jest szczepienie. Właśnie to jest propozycja czy obowiązek? Tak myślę też o chociażby paszporcie szczepionkowym, jeżeli chodzi o COVID-19. Jak pan minister to ocenia, jak mamy do tego podejść, czy jak pan minister do tego podchodzi?
To absolutnie nie jest obowiązek, to jest prawo i przywilej. Mogą państwa z tego prawa skorzystać, do czego ja oczywiście serdecznie zachęcam i namawiam, ale to nie jest obowiązek. To nie jest obowiązek i myślę też, że nazwa paszport, która została użyta w kontekście właśnie potwierdzenia czy certyfikatu potwierdzającego szczepienie, jest bardzo niefortunna, bo ona sugeruje, że posiadając ten paszport ktoś będzie mógł wykonywać jedne czynności, a drugie nie. To ma być tylko element, który potwierdza fakt zaszczepienia i wolałbym nazywać go czy używać nazwy certyfikat zaszczepienia, bo on pomaga, on po prostu jest takim zaświadczeniem, które mówi, że osoba została zaszczepiona i na przykład nie musi podlegać kwarantannie, no bo jej ryzyko zakażenia jest bardzo niewielkie. Albo też na przykład, jeżeli mamy teraz pewne limity zgromadzeń, to ona w ramach tych limitów nie jest liczona. Mamy już takie przepisy prawa, one rzeczywiście dają pewien komfort tym osobom zaszczepionym, no ale siłą rzeczy szczepienie chroni przed chorobą, więc trudno, żebyśmy takie osoby kwarantannowali bądź żeby wliczały się do limitów zgromadzeń czy innych ograniczeń, z którymi mamy do czynienia.
Czy pan minister chciałby podsumować nasze spotkanie?
Szanowni państwo, no przede wszystkim bardzo dziękuję za tą możliwość rozmowy, za tą okazję. Pilnujmy się, naprawdę pilnujmy się, bo jesteśmy w rosnącej fali zachorowań. Dbajmy o siebie, stosujmy zasadę właśnie DDM, czyli dezynfekcja, dystans i maseczka. Jeżeli już koronawirus nas dopadnie, to skorzystajmy z programu PulsoCare, wykorzystajmy ten pulsoksymetr do tego, żeby monitorować swój stan zdrowia i po prostu dbajmy o siebie. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję panie ministrze za spotkanie na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan Adam Niedzielski, minister zdrowia. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję też i państwu za uwagę, za to, że byliście razem z nami. To były rozmowy niedokończone. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.